To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy z posłem Michałem Szczerbą o Funduszu Sprawiedliwości.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Arkadiusz Gruszczyński, to jest podcast 8.10 Gazety Wyborczej. Państwa, moim gościem jest pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Razem z posłem Dariuszem Jońskim złożyliście zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podejrzenia o nielegalnego finansowania kampanii wyborczej z Funduszu Sprawiedliwości. Co się znajduje w tym zawiadomieniu?
No, przede wszystkim jest to rodzaj interwencji poselskiej. Korzystamy z naszych praw, z których korzystaliśmy dosyć często podczas bycia w opozycji. Mianowicie wnioskujemy do Państwowej Komisji Wyborczej o rozpatrzenie kwestii ewentualnej nielegalnej agitacji wyborczej poza Komitetem Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o kampanię parlamentarną ubiegłoroczną, gdzie zauważyliśmy, że obok oficjalnej kampanii wyborczej PiS były na szeroką skalę zakrojone działania o charakterze agitacji politycznej, no, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Jakie to na przykład były działania?
To były artykuły sponsorowane, to były reklamy, to była reklama internetowa. Oczywiście promocja Funduszu Sprawiedliwości była pewnym pozorem, fikcją, natomiast chodziło tak naprawdę o ekspozycję, bo to był czas kampanii wyborczej, kandydatów w szczególności suwerennej Polski, a w szczególności tych, którzy pełnili wówczas funkcję dysponentów funduszu.
Ten Fundusz Sprawiedliwości, czyli tak można powiedzieć, służył jako fundusz promocji jednej opcji politycznej.
Sprawa była bardzo prosta, panie redaktorze. Mianowicie Jarosław Kaczyński nie chciał się dzielić tak zwaną subwencją dla swojej partii politycznej, która przysługiwała temu komitetowi, tej partii politycznej po wygranych wyborach.
Chodzi oczywiście o suwerenną Polskę.
Chodzi o suwerenną Polskę, ale też chodziło przecież i o tak zwane porozumienie Jarosława Gowina, chyba taka partia była. To Jarosław Kaczyński jakby uznał, że on jest dysponentem tych dziesiątków milionów złotych wypłacanych partii z subwencji, czyli z budżetu państwa, ale jednocześnie tolerował, i to jest mój podstawowy zarzut, tolerował to, że pewne fundusze po prostu były zawłaszczane i takim funduszem zawłaszczonym w pełni przez ludzi z suwerennej, a wcześniej Solidarnej Polski był Fundusz Sprawiedliwości.
We wtorek rano funkcjonariusze EBW na wniosek prokuratury weszli do 25 mieszkań, domów, lokalizacji, w tym posłów suwerennej Polski, Zbigniewa Ziobry, Dariusza Mateckiego, Michała Wosia i Marcina Romanowskiego. W środę też te przeszukania były kontynuowane. Politycy suwerennej Polski mówią o tym, że to są gangsterskie metody. Co pan na to?
Nie, to są metody, które przewiduje kodeks postępowania karnego, mianowicie przeszukiwania w celu zabezpieczenia materiału dowodowego. To nie są małe kwoty. Jeśli zobaczymy na Fundusz Sprawiedliwości, który nie jest finansowany z budżetu państwa, to są pieniądze, które płyną od przestępców, docelowo powinny trafić do ofiar przestępstw, czyli z tak zwanych nawiązek sądowych, za to, że ktoś popełni wypadek drogowy, za to, że ktoś...
Coś ukradł.
No właśnie, to są nawiązki, które wypłacą przestępcy po to, żeby one trafiły do obecnych ofiar, do przyszłych ofiar, do potencjalnych ofiar, na pomoc finansową, na pomoc materialną, na pomoc psychologiczną, dla osób zagrożonych przemocą domową, dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, wtedy kiedy potrzebna jest długoletnia rehabilitacja, ale również pomoc fizyczna, wyjście z tej gigantycznej traumy, jakim jest na przykład śmierć osób bliskich. W takim wypadku te pieniądze zostały zawłaszczone, były wyprowadzane przez stowarzyszenia, przez fundacje. Ja pamiętam kilka takich projektów, też się tym zajmowałem, byłem na kontroli z panią posłanką Gasiu Kupichowicz i posłanką Barbarą Nowacką. To była bardzo ciekawa kontrola, o której jeszcze nikomu nie opowiadałem. Mianowicie wtedy, kiedy pojawiliśmy się tam w ministerstwie, żeby sprawdzić, jak fundusz był dystrybuowany, weszliśmy do sali w resorcie sprawiedliwości, na którym były ustawione segregatory. No i podeszliśmy bliżej, patrzymy, a tam były segregatory, ale z lat przed 2016 rokiem, czyli w sposób celowy, bezprawny, bo przecież podawaliśmy lata, które nas interesują, przygotowano segregatory z okresu, no nie wiem, ministrowania Borysa Budki, Krzysztofa Kwiatkowskiego, kiedy to wydatki funduszu nie budziły jakichkolwiek wątpliwości.
I ta kontrola jak się skończyła? Poprosiliście o...
Skończyła tym, że mogliśmy skontrolować to, co nam udostępniono. Oczywiście obiecywano przekazanie dokumentacji dotyczącej okresu późniejszego. Do tej pory ta dokumentacja nie została nam udostępniona. Problemy z tą dokumentacją mieli też kontrolerzy NIK-u. Na szczęście przynajmniej częściowo te raporty, które oni przedstawiali, umożliwiały na dotarcie do umów. One były absolutnie niegospodarne. Pamiętam sprawę z zakupu tak zwanych kamizelek odblaskowych przez fundację o nazwie Narodowy Dzień Życia, chyba tak to się nazywała. Chyba już nie istnieje zresztą. Która dostała kilkadziesiąt milionów złotych. Pytałem w Warszawie, czy te kamizelki dotarły. W wielu miejscach w ogóle nie słyszano o takim programie.
Też kontrolerzy wskazywali na to, że w podobnym okresie podobne kamizelki zamówiła policja.
No tak,
rozdawała dzieciakom w całej Polsce.
Jeszcze dodatkowym elementem jest to, że w Polsce funkcjonuje ustawowa Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która nie miała żadnego pojęcia, że taki program na kilkadziesiąt milionów złotych jest realizowany. W mojej opinii była to kolejna przepompownia, podobnie jak Fundacja Profeto, księdza egzortysty, który buduje jakieś swoje gigantyczne budowle w warszawskiej dzielnicy Wilanów.
Który został zatrzymany przez policję.
Któremu
też zostały postawione zarzuty. Panie pośle, co środowisko Zbigniewa Ziobry próbowało ukryć przed opinią publiczną, przed kontrolerami, przed politykami, którzy próbowali kontrolować Fundusz
Sprawiedliwości? W mojej opinii niejawne finansowanie pozaprawne działalności politycznej, ale w szczególności działalności wyborczej. Bo przecież te wszystkie programy, ten zakup, nie chcę ironizować, ale no, tych mikserów, tych lodówek, tych mikrofalówek.
Dla kół gospodyń wiejskich.
Dla kół gospodyń wiejskich. No, szukano takiej niszy, gdzie można, nie wiem, jeszcze pozyskać parę głosów, coś przehandlować, głos za urządzenie. Wiemy dzisiaj już nawet o tym, że te urządzenia były rozdawane po tym, kiedy już ci panowie odeszli z rządu, więc pytanie, gdzie one były gromadzone, te wszystkie sprzęty RTV, AGD i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o, ale też to przede wszystkim dziennikarze, Okopres, między innymi Gazety Wyborczej, zastanawiali się też, w jaki sposób finansowana jest reklama internetowa. Policzono, że politycy PiS-u wydają na reklamę nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. No, biorąc pod uwagę, akurat się na tym trochę znam, bo sam jestem posłem zawodowym, no to by oznaczało, że musieliby nic innego, nie mieć żadnych innych wydatków, tylko całe swoje uposażenie wyzawali na swoją promocję. No, za te działania był odpowiedzialny aktualny poseł Dariusz Matecki. Więc pytanie, skąd te środki były? Skąd to środowisko suwerennej Polski miało pieniądze na tak gigantyczne działania promocyjne? Pamiętam też kampanię na europosła Patryka Jakiego i też ludzie z Małopolski, z Świętokrzyskiego, gdzie kandydował, po prostu byli, no, przecierali oczy ze zdumienia, jak dlaczego z każdego billboardu wyskakuje Patryk Jaki i taka kampania mogła kosztować nawet milion złotych.
Prezydent Andrzej Duda i prezes Jarosław Kaczyński mówią dzisiaj jednym głosem, że działania prokuratury, działania ABW są bezprawne, odpowiada za nie politycznie Donald Tusk. I są przekonani, że w najbliższym czasie, po kolejnych wyborach, poniosą polityczne konsekwencje te wszystkie osoby. Nie tylko polityczne, ale też prawne.
Jarosław Kaczyński przede wszystkim tolerował ten proceder. Tak jak tolerował aferę wizową w MSZ-cie, tolerował to, że były postaci kojarzone z Piotrem Wawrzykiem, które z afery wizowej sobie stworzyły pewną trampolinę zarabiania po prostu gigantycznych pieniędzy, które mogły iść w miliony złotych. I to tolerował to jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, jako nadzorujący służby. Tak samo tolerowano złodziejstwo w Funduszu Sprawiedliwości. Więc tutaj Jarosław Kaczyński również powinien mieć ewentualne zarzuty, bo jeżeli służby specjalne, jeżeli CBA, wiedziały o tych wszystkich bezpardonowych procederach. To zresztą kuriozalne, bo w mojej opinii CBA zostało także przekupione przez Fundusz Sprawiedliwości, bo przecież z CBA, mimo tego, że ta służba specjalna nie może być finansowana spoza budżetu państwa, a Fundusz Sprawiedliwości jest, to są środki pozabudżetowe, które właśnie płyną z nawiązek, czyli od przestępców, nie mógł być finansowany z tego źródła.
A zakupiono?
Więc w mojej opinii również dając te 20 kilka milionów złotych CBA, no próbowano jednak CBA od tego funduszu odciągać. W mojej opinii to była forma rzeczywiście korumpowania.
Naszym słuchaczom przypomnijmy, że te 20 kilka milionów było przekazane na zakup systemu Pegasus.
Systemu Pegasus przez pośrednika firmy Matic, czyli ludzi dawnych służb specjalnych, którzy później po tym jak stali się pośrednikiem, otworzyły się wszystkie zlecenia w różnych instytucjach, nawet w IPN-ie, gdzie są teczki na tych ludzi.
Zbigniew Ziobro mówił na dwóch konferencjach prasowych, które zwołał na początku tego tygodnia, już po tym, jak funkcjonariusze ABW wyszli z jego domu, że to było przeszukanie bezprawne, że oni nie mogli wejść, nie mieli prawa wejść do jego domu, nie kontaktowały, żadne służby nie kontaktowały się również ze Zbigniewem.
To jest kuriozalne wszystko, wie pan, bo pamiętam tą sprawę tej politycznej zemsty rodziny Ziobrów na kardiologach, na lekarzach, na tych, którzy również pisali jako biegli opinie w sprawie członka rodziny Zbigniewa Ziobry, jak prokuratorzy wchodzili do tych lekarzy, do ich domów o 6 rano. Nikogo to nie interesowało, czy ktoś ma tego dnia operację, że ktoś potrzebuje przeszczepu, czy ktoś potrzebuje jakiejś operacji na sercu. Mieli to wszystko w nosie, więc jeżeli ktoś teraz próbuje wywołać u mnie jakąkolwiek litość wobec ludzi, którzy po prostu na bezczela wyprowadzali pieniądze przynależne gwałconym kobietom, maltretowanym dzieciom i ofiarom wypadków drogowych po to, żeby sobie budować swoją polityczną markę i przez 8 lat działać jak chcieli, bezprawnie działać, to u mnie żadnej litości, nawet jeżeli ktoś choruje obecnie, nie wywoła.
Jakie powinny być kolejne kroki? Czy Sejm powinien odebrać tym politykom suwerennej Polski immunitety, jeżeli będą takie wnioski prokuratury?
Jeżeli będzie jakikolwiek ślad, a tych śladów jest aż nadto, że była tam w tle korupcja, czyli przepompowywanie środków, bo przecież ci beneficjenci, począwszy od tego księdza, którego brat przecież był pupilkiem środowiska Zbigniewa Ziobry, jego brata, który notabene zmienił nazwisko, zasiadał w zarządach banków państwowych, więc te połączenia trzeba dokładnie zbadać.
Powinna je badać prokuratura, czy na przykład kolejna komisja śledcza?
Być może był jakimś pionkiem ten cały ksiądz. Być może chodziło o stworzenie jakiegoś imperium medialnego. Ludzie mówią, że i media donoszą, że tam się budowało jakieś studio telewizyjne, studia radiowe, więc być może uznano, że może Toruń nie wystarczy. Już jakby korumpowanie tego układu toruńskiego nie jest potrzebne, skoro mamy swojego księdza, który będzie nam głos suwerennej Polski zapewniał w każdym katolickim domu.
A wracając do mojego pytania, czy te sprawy powinna badać tylko prokuratura, czy prokuratura i nowa komisja śledcza?
Jeśli chodzi o kwestię Funduszu Sprawiedliwości, no przede wszystkim mam wrażenie, że są teraz instrumenty prawne, a sprawa jest nowa, bo nigdy przecież prokuratura nie podejmowała tematu Funduszu Sprawiedliwości. No, trudno, żeby podejmowała, skoro na czele prokuratury stał prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a prokuratorem krajowym był świadek na jego ślubie Dariusz Barski, który notabene w sposób, taki powiedziałem, zgodny z prawem w tą funkcję nie wszedł, bo przecież nie wyszedł nigdy ze stanu spoczynku. To zostało później potwierdzone, więc te śledztwa ruszają i ruszają pełną parą, bo jeżeli, ja wiem ile to jest, 90 czy 100 tomów akt, to jest bardzo dużo, bo sam dostałem 120 tomów akt dotyczącej afery wizowej, mimo tego, że w mojej opinii prokuratura działała dokładnie tak samo, czyli wątki dotyczące politycznych nazwisk, czy udziału polityków PiS-u, no nie były z należytą starannością analizowane.
Co może zrobić Państwowa Komisja Wyborcza? Bo to nie dopytałem na samym początku.
A, no właśnie, to znaczy tak, no po pierwsze my w miarę możliwości, jakimi dysponują posłowie, zebraliśmy również dzięki pracy wolnych mediów materiały dowodowe dotyczące tego, że w okresie kampanii wyborczej pojawiały się różnego rodzaju agitacje wyborcze finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. I chcemy, żeby Państwowa Komisja Wyborcza zbadała to, czy ta agitacja, która była finansowana z funduszu, nie powinna być odpowiednio oznaczona jako po prostu finansowana przez komitet. Nie była finansowana, a więc podważamy również sprawozdanie, które złożyła Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość, również w imieniu tego środowiska suwerennej Polski. To sprawozdanie, dzisiaj dzwoniłem do Państwowej Komisji Wyborczej, nie zostało jeszcze rozpatrzone. Więc złożyliśmy tak zwane zastrzeżenie do tego sprawozdania, bo być może okazuje się, że po prostu tolerowano ten proceder finansowania agitacji wyborczej poza komitetem, poza rachunkiem komitetu, co by oznaczało, że to całe sprawozdanie jest funta kłaków niewarte, co by również oznaczało, że brak przyjęcia sprawozdania może doprowadzić do wyeliminowania partii Prawo i Sprawiedliwość z subwencji, którą pewnie liczyła na to, że będzie otrzymywała. Dość tego bezprawia. Pieniądze wydawane na kampanię wyborczą muszą być przejrzyste.
Złożyliście również, czy złożycie za chwilę wniosek o postawienie pana prezesa Adama Glepińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, przed Trybunałem Stanu. Czy nie obawiacie się, że rynki światowe zareagują na ten pomysł z niepokojem?
Chyba rynek bardziej nowogrodzki, moim zdaniem, bo przecież to, co się dzieje w tej chwili w NBP, no to jest przechowalnia wszelakich polityków pisowskich, którzy się albo nie załapali w wyborach parlamentarnych, albo dostali wskazanie na to, żeby się, tak powiem, nachapali w banku centralnym. Przecież spójrzmy na ten cały zarząd. No, tam jest Artur Soboń, człowiek, który powinien w ogóle zostać wyeliminowany z życia publicznego po tych wyborach kopertowych, po tym jak bez podstawy prawnej organizował wybory zamiast Państwowej Komisji Wyborczej. Jest Adam Lipiński, który był prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Funkcje dyrektorek pełnią radny PiS z pensjami miesięcznymi, które przeważają roczną pensję dyrektorki jednej z, na przykład jakiejś szkoły w podstawowej w Warszawie. I tak dalej, i tak dalej. Więc ale zarzuty, które my mamy wobec Glepińskiego, one nie dotyczą tylko tego, że stworzył przechowalnię dla pisowczyków, ale i przepompownię środków, ale dotyczą złamania ustawy.
Ustawy o...
Ustawy której? Kilku jest ustaw. Po pierwsze, i dlatego to jest odpowiedzialność konstytucyjna. Po pierwsze, Adam Glapiński jako urzędnik państwowy poświadczał nieprawdę. Poświadczenie nieprawdy było w dokumentach przekazywanych w ubiegłym roku, we wrześniu, do ówczesnej minister finansów. Ponieważ PiS chciał pokazać budżet państwa, który ma źródła finansowania, który nie wychodzi poza tak zwaną regułę wydatkową, czyli jakieś limity, stworzono fikcyjny zysk NBP, 6 miliardów, do którego zobowiązał się, po prostu poinformował, że prognoza przewiduje 6 miliardów zysku NBP, który będzie wpłacony do budżetu państwa. Dzięki temu ten budżet mógł wyglądać inaczej. Mimo tego, jak twierdzą członkini i członkowie Rady Polityki Pieniężnej, wówczas Glapiński nie dysponował prognozami o zysku, tylko dysponował prognozami o stracie. I tak też się stało. Mamy kilkanaście miliardów złotych straty, więc te środki po prostu zostały zapisane w budżecie państwa. Do tej pory one funkcjonują w uchwalonym już budżecie państwa, mimo tego, że oparte są o poświadczenie nieprawdy w dokumencie, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia budżetu państwa, ale też nie chcę wracać do tematów inflacji, do wtedy, kiedy ona była kilkunastoprocentowa, wtedy, kiedy nie były podejmowane skuteczne działania, żeby jej przeciwdziałać. Nie chcę wracać do tematu skupowania obligacji Skarbu Państwa po to, żeby ratować budżet PiS-u, co nie należy do kompetencji Banku Centralnego.
Prezes Narodowego Banku Polskiego wspierał Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej.
Każdy stand-up, który pan redaktor i państwo pamiętacie, to była pochwała Jarosława Kaczyńskiego, pochwała rządu, krytyka Donalda Tuska, który... To jest również złamanie tej podstawowej zasady, jaką jest niezależność, bezstronność polityczna prezesa Banku Centralnego.
I apolityczność tej funkcji. Rozumiem, że nie ma żadnej przestrzeni, żeby nowy rząd, koalicja rządząca, koalicja 15 października dogadała się z prezesem Glapińskim.
Nas nie interesują żadne funkcje w Banku Centralnym. Nas interesuje to, że wtedy, kiedy on miał możliwość bycia niezależnym urzędnikiem państwowym pełniącym funkcję Banku Centralnego, on przyjeżdżał na Nowogrodzką po instrukcję. Przyjeżdżał do siedziby partii politycznej, niezależny prezes Banku Centralnego. To było, powiedziałbym, bardzo symbolicznym złamaniem tej bezstronności. Myśmy mieli polityków w NBP. Mieliśmy Hannę Gronkiewicz-Waltz, mieliśmy Leszka Balcerowicza, mieliśmy Marka Belkę. I żadnemu z tych polityków czy polityczek nigdy nie zarzucono złamania takiej elementarnej bezstronności, jak to jest w przypadku pana Glapińskiego.
W Sejmie działają trzy komisje śledcze. Prokuratura bada z Funduszu Sprawiedliwości, o którym rozmawialiśmy. Składać się wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jakie kolejne jeszcze obszary z ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych miesiącach będzie się rozliczać, kontrolować?
Audyty są we wszystkich resortach, począwszy od Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli każde spółki przechodzą tak zwany audyt i pojawiają się właśnie różnego rodzaju wątpliwości. Dowiadujemy się, że był obowiązek wobec zarządów wpłacania określonych kwot na przykład na telewizję Republika.
Gdzie był taki obowiązek?
Na przykład spółka Skarbu Państwa, w kilku spółkach Skarbu Państwa, które dane znam. Zresztą potwierdzają to kontrolerzy NIK-u. Widać te dysproporcje między innymi na przykład TVN-em a telewizją Republika, która wtedy była całkowicie niszową telewizją, a kwoty były zasadnicze pod linijkę 20% wydatków marketingowych i medialnych. Więc to są audyty spółek Skarbu Państwa. Tak, Orlen oczywiście, kwestia sprzedaży Lotosu. Tutaj też moim zdaniem będą zawiadomienia do prokuratury. Drugi obszar to jest prokuratura jako taka. Dochodzą do nas informacje, że ci ludzie Ziobry poustawiani w rolach prokuratorów krajowych, ich zastępców, mieli doradców do spraw wizerunku, doradców do spraw PR-u. Na te funkcje zatrudniano ludzi powiązanych bezpośrednio z partią Solidarna i Suwerenna Polska. Między innymi było rzeczniczkę ministra Ziobry. Więc jakby prokuratura, która jest upolityczniona, która znowu jest jakąś przechowalnią, przepompownią środków. Mamy audyty w Ministerstwie Obrony Narodowej, które pokazują również wydatki komisji, czy tak zwanej podkomisji Macierewicza. Prześwietlamy wydatki związane z zakupem chociażby broni z Korei. Tutaj też się pojawiają różnego rodzaju wątpliwości, o których nie chcę mówić. Dzisiaj nastąpiła zmiana na funkcji prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ta agencja, którą kierowali ludzie Dworczyka bez żadnego trybu. Gigantyczne nieprawidłowości. Już nawet CBA w tej sprawie interweniowało, były przesłuchania, były zatrzymania, było zebranie materiałów dowodowych. Też nie chcę chodzić w szczegóły, ale jest sprawa bardzo rozwojowa, szczególnie teraz, kiedy z tego się bardzo cieszę, że minister Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, przejął w imieniu premiera nadzór nad tą agencją. Przypomnę, że to jest agencja, która dokonuje zakupów w imieniu państwa w trybie, który można nazwać za półjawny albo tajny, więc mogli robić, co chcieli.
Wszyscy o nich słyszeliśmy w trakcie pandemii COVID-19.
COVID-19 też zakupywali i sprzęt, i przejmowali ten niekompletny sprzęt, autoryzowali te przekręty.
Państwa, moim gościem był pan poseł Michał Szczerba. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Arek Gruszczyński, do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.